Przybądź, Duchu Święty, Duchu Ożywicielu, wstąp do naszego życia, dotknij naszych serc i przemień je miłością, aby były zawsze one wrażliwe na głos wołającego Pana. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Podejmujemy tematy dotyczące części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Celebracja Misterium Chrześcijańskiego, Ekonomia Sakramentalna. Duch Święty i Kościół w liturgii. W liturgii Duch Święty jest wychowawcą wiary ludu Bożego, sprawcą cudownych dzieł Bożych, którymi są sakramenty Nowego Przymierza. Jest pragnieniem i dziełem Ducha w sercu Kościoła, abyśmy żyli życiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Gdy spotyka On w nas odpowiedź wiary, którą wzbudził, urzeczywistnia się prawdziwe współdziałanie. Przez nie liturgia staje się wspólnym dziełem Ducha Świętego i Kościoła. W tym sakramentalnym udzielaniu misterium Chrystusa Duch Święty działa w taki sam sposób, jak w innych czasach ekonomii zbawienia. Przygotowuje Kościół na spotkanie z Jego Panem. Przypomina i ukazuje Chrystusa w wierze zgromadzenia. Uobecnia i aktualizuje misterium Chrystusa swoją przekształcającą mocą, a wreszcie jako duch komunii jednoczy Kościół z życiem i posłaniem Chrystusa. Duch Święty przygotowuje na przyjęcie Chrystusa. Duch Święty wypełnia w ekonomii sakramentalnej figury Starego Przymierza. Ponieważ Kościół Chrystusa został cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, liturgia Kościoła zachowuje niektóre elementy kultu Starego Przymierza jako swoją integralną i niezastąpioną część. Przede wszystkim czytanie Starego Testamentu, modlitwę psalmów, a zwłaszcza pamięć o wydarzeniach zbawczych i znaczących faktach, które znalazły swoje wypełnienie w misterium Chrystusa. Obietnica i przymierze, wyjście i pascha, królestwo i świątynia, wygnanie i powrót. Właśnie na harmonii obu testamentów opiera się ta katecheza paschalna Pana, a następnie katecheza apostołów i ojców Kościoła. Odsłania ona to, co pozostawało zakryte pod literą Starego Testamentu – misterium Chrystusa. Nazywa się ją katechezą typologiczną, ponieważ objawia nowość Chrystusa na podstawie figur, typów, które zapowiadały Go w wydarzeniach, słowach i symbolach pierwszego przymierza. Figury zostają odsłonięte przez nowe odczytanie tekstów starotestamentalnych w duchu prawdy, wychodząc od Chrystusa. W ten sposób potop i Arka Noego są figurami zbawienia przez chrzest. Podobnie obłok i przejście przez Morze Czerwone, a woda wyprowadzona ze skały jest figurą duchowych darów Chrystusa. Manna na pustyni stanowi zapowiedź Eucharystii, prawdziwego chleba, chleba z nieba. Dlatego Kościół, zwłaszcza w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, a przede wszystkim w noc paschalną, odczytuje i przeżywa te wielkie wydarzenia historii zbawczej w dzisiaj swojej liturgii. Potrzeba przy tym, by katecheza pomagała wiernym otworzyć się na duchowe rozumienie ekonomii zbawienia, jak ukazuje ją i pozwala nią żyć liturgia Kościoła. W liturgii Nowego Przymierza każda czynność liturgiczna, szczególnie celebracja Eucharystii i sakramentów, jest spotkaniem Chrystusa i Kościoła. Zgromadzenie liturgiczne czerpie swoją jedność z Ducha Świętego, który gromadzi dzieci Boże w jednym ciele Chrystusa. Ta jedność przewyższa związki ludzkie, rasowe, kulturowe i społeczne. Zgromadzenie powinno przygotować się na spotkanie ze swoim Panem, być ludem dobrze usposobionym. To przygotowanie serc jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i zgromadzenia, a szczególnie pełniących funkcje wynikające ze święceń. Łaska Ducha Świętego zmierza do wzbudzenia wiary, nawrócenia serca i przylgnięcia do woli Ojca. Te dyspozycje są podstawą do przyjęcia innych łask ofiarowanych w samej celebracji oraz owoców nowego życia, jakie ma on następnie wydać. Drodzy Państwo, Duch Święty w liturgii i Kościół w liturgii, Duch Święty, który przygotowuje na przyjęcie Chrystusa. 1091 numer Katechizmu Kościoła Katolickiego i numery kolejne. Podejmując po raz kolejny katechezę dotyczącą Ducha Świętego, mając przed swoimi oczyma bardzo wiele wydarzeń z kart Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu, gdzie odkrywamy znaczącą rolę i działanie Ducha Świętego, trzeba nam raz jeszcze sięgnąć do tych fragmentów, które opisują działanie Ducha Bożego, abyśmy potrafili także właściwie zrozumieć to, czym jest rzeczywistość liturgii. Przecież ta rzeczywistość, w której także i my na drogach naszego życia uczestniczymy. Drodzy Państwo, Biblia, mówiąc o Duchu Świętym, wyraża moc życia i ogromną dynamikę. Tak rozumiany Duch nie jest przeciwieństwem materii i świata, jak to często wyraża nasz język, lecz jest przeciwieństwem śmierci i przemijalności, a zatem jest źródłem życia i źródłem wieczności. Jeśli Bóg tchnieniem swojego ducha powołuje wszystkie istoty do życia, to jego duch jest samym życiem. Jest siłą. Przecież w mocy swojego ducha stwarza Bóg świat i porządkuje panujący chaos. Sięgnijmy po fragment z Księgi Rodzaju. Duch Boży unosił się nad wodami. Całe stworzenie jest świadkiem działania Ducha Bożego. W Księdze Mądrości czytamy: oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Bóg udziela swojego ducha sędziom, królom, prorokom. Zostają oni nawet pochwyceni przez Ducha Bożego, aby jako narzędzia w jego ręku kontynuowali historię zbawienia Izraela. Duch Boży jest także jedyną mocą, która niszczy zło w sercu człowieka, wzywając go do nawrócenia. Fragment z księgi proroka Ezechiela. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. To dzięki darom ducha przyciąga Bóg swój lud do siebie. Tę zapowiedź i obietnicę ducha podchwycili autorzy Nowego Testamentu, by wyrazić w ten sposób odwieczną bliskość Boga w Jezusie Chrystusie. Duch jest mocą Najwyższego. Czytamy na kartach Łukaszowej Ewangelii. Duch jest mocą Najwyższego, dzięki której Syn Boży staje się człowiekiem. Duch Święty, drodzy Państwo, posiada wielką siłę przyciągania miłości Bożej, która prowadzi nas do poznania Syna Bożego. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, i znamy dalszą część tego fragmentu z listu do Koryntian. Działając w centrum naszego osobistego rozwoju wiary, przyciąga nas także do Ojca, który czyni nas swoimi dziećmi, Duch, w którym wołamy Abba Ojcze. Nie pozostawia On swego Kościoła samemu sobie, lecz pomaga Mu ciągle na nowo zrozumieć tajemnicę objawienia Jezusa. I to także dokonuje się podczas sprawowania liturgii, w zgromadzeniu liturgicznym. Wypowiada to już w formie obietnicy Ewangelia według świętego Jana. Przypomnijmy sobie te słowa. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jezus nazywa Ducha innym Pocieszycielem, który będzie o nim świadczył. On jest największym darem Boga, ponieważ sam siebie ofiarowuje. Dawca życia jest konkretnym Ty, który wypełnia nasze człowieczeństwo. A mówiąc o wspólnocie Kościoła i mówiąc o liturgii, nie można ominąć rzeczywistości tematu jakże bardzo związanego ze znaczeniem i rolą Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła w życiu każdej i każdego z nas, tego wymiaru, jakim jest wspólnota. Bo czymże jest Kościół, jeżeli nie wspólnotą ludzi wierzących, świadków zmartwychwstałego Pana? Czymże jest liturgia, zgromadzenie liturgiczne, jak nie wspólnotą tych, którzy uwierzyli i poszli, aby drugiemu człowiekowi, aby całemu światu głosić, że On jest drogą, prawdą i życiem? W Dziejach Apostolskich, drodzy Państwo, Piotr w pierwszym swoim wystąpieniu w dniu Pięćdziesiątnicy, pełnym zachwytu i zdumienia, mężom izraelskim wyjaśnia znaczenie zesłania Ducha Świętego i wsławienia ukrzyżowanego Chrystusa. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. Dzieje Apostolskie, rozdział 2. A zatem Jezus musiał zostać w swojej śmierci, podobnie jak naczynie rozbity, aby Jego Duch mógł stąpić na wszystkich. Potężne moce natury stały się językiem znaków Bożych. Duch przychodzący jakby uderzenie gwałtownego wichru. Niewidoczny, a jednak działający, języki jakby z ognia, przypominające słupy ogniste, które towarzyszyły Izraelowi, i znowu odniesienie do Starego Testamentu, podczas wędrówki przez pustynię. I moment spotkania Pana przez Mojżesza w płonącym krzewie. Najbardziej jednak zadziwiającym znakiem jest to, że wszyscy przedstawiciele narodów słyszą apostołów głoszących wielkie dzieła Pańskie w swoich językach. Zaistniała sytuacja dowodzi, że wszelkie podziały można przezwyciężyć jedynie we wspólnocie, której centrum jest Jezus Chrystus. Ludzie z wielu narodów doświadczają już Ducha Świętego, zanim jeszcze dotrą do nich apostołowie. W Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy rozpoczyna się czas Kościoła. Od tej chwili, aż po dzień dzisiejszy, ludzie oddani służbie Bogu głoszą nadejście Jego Królestwa. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 20. Pierwszym słowem, które zmartwychwstały Chrystus wypowiada do swoich uczniów, jest pozdrowienie. Pokój niech będzie z wami. Jezus podkreśla tym samym cel i treść swojej misji. Pojednanie z Bogiem i z ludźmi. Drodzy Państwo, to, co dzieje się w rzeczywistości liturgii, jest właśnie spotkaniem z tym, który jest Bożą mocą. Jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, tym, który z miłości oddał swoje życie za Ciebie i za mnie, a w zmartwychwstaniu podarował nam nadzieję na życie wieczne, ale także jest tym, który posyła swojego ducha, tego ducha, który jest w stanie nauczyć nas wszystkiego, który jest w stanie nas uświęcić, który jest w stanie nas umocnić, który jest w stanie z nas, może współczesnych uczniów Jezusa Chrystusa, zalęknionych, trochę stłamszonych przez różnego rodzaju batalie przewalające się przez współczesny świat, jest w stanie z nas uczynić odważnych głosicieli prawdy i tej nadziei, której ten świat dać nam nie może. To szczególne wołanie o Ducha Świętego wypowiedziane przecież na naszej ojczystej ziemi przez świętego Jana Pawła II przyniosło jakże zaskakujące i niespodziewane owoce. Bo trzeba sobie nam przypomnieć, że bez Ducha Świętego Bóg jest daleko. Chrystus należy do przeszłości. Ewangelia jest martwą literą. Kościół zwykłą organizacją. Władza dominacją, misja propagandą, religia i działanie chrześcijańskie moralnością niewolników, ale z Nim, z Duchem Świętym, zmartwychwstały Chrystus jest tutaj. Ewangelia jest mocą życia. Kościół oznacza wspólnotę trynitarną. Władza jest służbą. Misja jest zesłaniem Ducha Świętego. Liturgia jest pamiątką i antycypacją. Działanie ludzkie jest ubóstwione. Jakżeż mocno i diametralnie osoba Ducha Świętego diametralnie różnie pozwala nam spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. Czasami przez nas nazwaną szarzyzną życia, pozbawioną może nadziei, gdzieś wdeptaną w codzienność obowiązków i spraw, ale w tym wszystkim przyjęty Duch Święty, otwartym, przygotowanym naszym sercem, z tego co szare, z tego co pospolite, zwyczajne, stłamszone, wdeptane, jest w stanie zrodzić piękne owoce. Mówią nam o tym chociażby historie życia tych, których Kościół ogłosił błogosławionymi i świętymi, którzy często w niełatwych warunkach swojej codzienności potrafili pokazać piękno swojego człowieczeństwa, stawiając opór temu wszystkiemu, co nieludzkie. I raz jeszcze sięgnijmy do tych zatrwożonych apostołów. Apostołowie nie zeszli jak Mojżesz z góry, niosąc w rękach kamienne tablice, ale co, wyszli oni z wieczernika, niosąc w swych sercach Ducha Świętego i rozdając wszędzie skarby mądrości i łaski. Duchowe dary, obficie wypływające z wytryskającego źródła. Poszli nauczać i głosić Słowo Boże, będąc żywymi przykazaniami dla całego świata, tak jakby byli księgami ożywianymi przez łaskę Ducha Świętego. Drodzy Państwo, jakżeż dzisiaj potrzeba właśnie takiego świadectwa wiary. Chce i próbuje się nas, ludzi wierzących, zepchnąć do zakrystii, zepchnąć do krużganków. W tych wszystkich bataliach, także i politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, w których uczestniczymy, w tych bataliach medialnych, jakże często mówi się nam, że nie mamy prawa głosu, że się nie powinniśmy rzekomo wtrącać do polityki, że powinniśmy zamknąć usta, bo Kościół jako budynek powinien nam, ludziom wierzącym, wystarczyć. Tymczasem liturgia i spotkanie z Bogiem, który posyła swojego Syna, aby nas zbawił i ofiarowuje nam moc Ducha Świętego, ma w nas rozerwać te kajdany lęku. Ma z nas uczynić tych, którzy wychodząc z Kościoła, z tej sprawowanej świętej liturgii, będą w stanie przemieniać niesprawiedliwe struktury tego świata. O tym mówił nam Ojciec Święty Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis, mówiąc, że chrześcijanin, który sprawuje Eucharystię, nie może przechodzić obok niesprawiedliwości tego świata. Ileż jest tych obszarów naszego życia, które nazwalibyśmy nędzą, nazwalibyśmy przegraną człowieka, gdzie człowiek wpędzony w niesamowity pęd, dzisiaj mówi się o wyścigu szczurów, lecąc za tym, co materialne, lecąc za tym, by mieć, zatraca to, co najistotniejsze, zatraca swoje być. Pozwala odrzeć się z tego, co jest w jego życiu najpiękniejsze. Duch Święty, podczas gdy podtrzymuje i oświeca apostołów, wzbudza w sercu każdej osoby, kultury i religii pragnienie wody żywej i poszukiwania Jezusa, jedynego Zbawcy, który może zaspokoić to pragnienie. Iluż jest wśród nas ludzi autentycznie szukających obecności Boga? I to pytanie, które trzeba sobie także w tym momencie także postawić. Czy moje życie męża, matki, kapłana, siostry zakonnej, osoby może przeżywającej samotność, ale przecież wszyscy jesteśmy wierzącymi, czy moje życie dla tych poszukujących ludzi jest czytelnym znakiem obecności Boga wśród swojego ludu na drogach tego świata? To pytanie niech nam towarzyszy nie tylko dzisiaj, ale także i często, abyśmy potrafili uczynić rachunek sumienia z historii swojego życia. Jaką ona jest? W którym punkcie swojego życia znajduje się? A nasze życie, jak powiedział kiedyś ktoś, może być jedyną Biblią przeczytaną przez drugiego człowieka. Papież Paweł VI w jednym ze swoich przemówień na temat Ducha Świętego powie tak: Duch Święty jest tym, który ożywia i uświęca Kościół. Jest jego Bożym tchnieniem, wiatrem w jego żagle, jest jego jednoczącą zasadą, jego wewnętrznym źródłem świata i siły, wsparciem i pocieszycielem, jego źródłem charyzmatów i hymnów, jego pokojem i radością, jego nagrodą i zapowiedzią szczęścia życia wiecznego. Kościół potrzebuje nieustannie jego zesłania, potrzebuje płomienia w sercu, słów na wargach, proroctwa w spojrzeniu. Słowa wypowiedziane na audiencji 29 listopada 1972 roku. Dlatego i my dzisiaj, w tym szczególnym czasie naszej historii, ale także czasie liturgii Kościoła, oczekując na uroczystość zesłania Ducha Świętego, z wiarą musimy wzywać: przyjdź Duchu Święty. A Edyta Stein, współpatronka Europy, tak modliła się podczas ostatniego w jej życiu zesłania Ducha Świętego. Kim ty jesteś, słodkie światło, które przepełnia mnie i rozjaśnia ciemności mego serca? Prowadzisz mnie jak matczyna ręka. Gdybyś mnie opuścił, nie potrafiłabym uczynić nawet jednego kroku. Jesteś przestrzenią, która otacza mój byt i zawiera go w sobie. Pozostawiony przez ciebie wpadłby w przestrzeń nicości, z której podniosłeś go do światła. Ty bliższy mi niż ja sama sobie i bardziej intymny od mojej intymności, a jednak nieuchwytny i niepojęty. Ty, który przewyższasz każde imię, Duchu Święty, miłości odwieczna. Drodzy Państwo, Duch Święty jako ten, który przygotowuje na przyjęcie Chrystusa. Duch Święty, powiedzielibyśmy przenośnie, który właściwie nastraja struny naszego życia i serca, abyśmy potrafili z naszej codzienności uczynić najwspanialszy hymn pochwalny, dziękując Bogu za dar Jego obecności i tak wielkie dobrodziejstwa, których dokonał w naszym życiu. Ta harmonia obu testamentów, o których przypomina nam dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego, gdzie w Starym Testamencie odnajdujemy zapowiedź, w Nowym Testamencie wypełnienie, staje przed naszymi oczyma jako jedność historii zbawienia, która pokazuje nam nade wszystko miłość Pana Boga do każdego człowieka, Boga, który człowieka nie przekreśla, Boga, który próbuje do każdego ludzkiego serca, korzystając z różnego rodzaju możliwych sposobów, dotrzeć i Jemu samemu ogłosić, że tylko On jest tym, który jest w stanie nadać sens ludzkiemu życiu. Dlatego prośmy o Ducha Świętego. Módlmy się o potrzebne dary Ducha Świętego, a każde zgromadzenie liturgiczne i wspólnota Kościoła niech będą dla nas tą wspólnotą, którą, powiedzmy może tak prosto, doświadcza już tej rzeczywistości po drugiej stronie, doświadcza tego celu, który jest wyznaczony nam przez Jezusa Chrystusa, Królestwa Niebieskiego, będąc ludźmi wierzącymi, uczestniczącymi w życiu Kościoła, będąc tymi, którzy sprawują sakramenty, którzy uczestniczą w liturgii Kościoła. Jedną nogą już jesteśmy obecni w tej rzeczywistości, która z tym światem nie ma nic wspólnego. Państwu dziękuję za wygłoszenie katechezy.